Zapraszam teraz księdza profesora Mariusza Ruszka, który prowadzi tą lekcję dalej. Moim przedmiotem będzie głównie refleksja dotycząca Nowego Testamentu.
Ksiądz rektor wychodzi, ale to nie dlatego, że ja mam teraz wystąpienie. Wcześniej już bym powiedział, że będzie musiał nas opuścić. Proszę Państwa, bardzo ciepło, gorąco, serdecznie witam wszystkich Państwa dzisiejszego wieczoru. Dziękuję za przybycie. Nie tak dawno wpadły mi w ręce takie zapiski różnych językowych, które trafiły się sprawozdawcom sportowym. Jeden z nich mówił tak. Proszę Państwa, do rozpoczęcia meczu pozostaje jeszcze 15 minut, a wynik wciąż jest ten sam. Więc do rozpoczęcia meczu zostaje tylko pół godziny, Polska-Urugwaj. Nie mam więc prawa bardzo przedłużać tego wystąpienia, dlatego chciałbym w miarę krótko i sprawnie przedstawić temat prostego poznania Boga w Nowym Testamencie. Właściwie można powiedzieć, że przygotowałem są dwie wersje tego wystąpienia. Pierwsza, krótsza, mówi tyle, że Nowy Testament zasadniczo potwierdza wszystko to, co mówi Stary Testament na temat rozumowego poznania Boga i tu kończy się ta krótsza wersja wystąpienia. Natomiast już troszkę bardziej poważnie, katechizm Kościoła katolickiego za taki tekst klasyczny, locus classicus, mówiąc po łacinie, tego rozumowego poznania Boga, uznaje fragment z listu do Rzymian, na którym chwileczkę się pochylimy. Zanim jednak przejdziemy bezpośrednio do tego tekstu, trzeba nam zdać sobie sprawę, że o Kościele w Rzymie, o początkach Kościoła w Wiecznym Mieście, z Biblii wiemy bardzo niewiele. Mamy list do Rzymian, mamy opowiadania w Dziejach Apostolskich, ale nie ma tam opowieści o tym, jak Kościół w Rzymie powstał, jak Ewangelia tam dotarła. Z tradycji wiemy, że najprawdopodobniej około 42 roku do Rzymu dotarł święty Piotr. I tutaj w sukurs, o dziwo, przychodzi nam pogański pisarz Swetonusz, historyk rzymski, który w Żywotach Cesarzy opowiada o tym, że Klaudiusz wygnał Żydów z Rzymu. Działo się to przypuszczalnie około 49-50, choć ta data nie jest pewna, roku. Wygnał Żydów z Rzymu z powodu zamieszek powodowanych przez niejakiego Chrystusa. Dzisiaj badacze nie mają niemalże wątpliwości, że chodzi o Chrystusa. Sam Swetonusz do końca nie wiedział, o czym pisze, ponieważ z kontekstu tej zmianki można przypuszczać, że Swetonusz sądził, iż Chrystus wtedy przebywał w Rzymie. Niemniej jednak ta wzmianka o tym, że z powodu Chrystusa Żydzi zostali wygnani z Rzymu, daje nam taką wskazówkę, iż wtedy już chrześcijanie byli w Rzymie. A ponieważ zostali wygnani Żydzi z powodu Chrystusa, więc trzeba przypuszczać, że byli to judeo-chrześcijanie oraz głównie mieszkańcy Rzymu, czyli poganie. Stąd wniosek, że Kościół w Rzymie już od samych swoich początków, jeszcze zanim mamy o nim zmianę w Nowym Testamencie, składał się z pogano-chrześcijan i z judeo-chrześcijan. I dlatego, proszę Państwa, kiedy święty Paweł pisze list do Rzymian, a dzieje się to około 56 roku w Koryncie, to próbuje te dwie frakcje, jeżeli można tak powiedzieć, społeczności rzymskiej uwzględnić. Pisze w swoim liście do Rzymian zarówno do tych chrześcijan, którzy pochodzą z Polski, jak i do tych, którzy wywodzą się z judaizmu. I dlatego w swoim wystąpieniu chciałbym właśnie te dwie frakcje uwzględnić. Ten fragment, nad którym my się zatrzymujemy, mianowicie z listu do Rzymian, pierwszy rozdział od 18 aż do 32, zasadniczo przeznaczony jest dla chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Przeczytamy tylko do wiersza 23, bo później święty Paweł rozwija to, co właściwie mówił w 23 wierszu. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdę. teraz ten najważniejszy fragment. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to objawił, albowiem od stworzenia świata, niewidzialne jego przymioty, wielkość ta jego potęga oraz bóstwo stały się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, tak, że nie mogą wymówić się od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali mu czci, jak on i mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach, zaćmione zostało ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, stają się głupimi i zamienili chwałę niezniszczonego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków czworonożnych, zwierząt i płazów. Niech tyle nam wystarczy, proszę Państwa. Zatrzymując się nad tym fragmentem, powiemy sobie o trzech sprawach. Po pierwsze, jakie są przyczyny braku poznania Boga wśród pogan? Dalej, jaka jest natura owego poznania, o którym mówiliśmy sobie Paweł, rozumowego poznania Boga? I wreszcie, jakie są konsekwencje braku tego poznania? Najpierw przyczyny braku poznania Boga wśród pogan. Dlaczego tak się dzieje? Gdybyśmy mieli wśród nas dogmatyków, nie wiem czy są, to pewnie powiedzieliby, słusznie zresztą, że zasadniczą przyczyną braku poznania Boga, ta zasadnicza przyczyna jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Podręczniki dogmatyki w różny sposób próbują klasyfikować te konsekwencje grzechu pierwszych rodziców. Niektóre mówią o tym, że utracone zostały dary tak zwane supranaturalia i preternaturalia, czyli dary nadprzyrodzone i pozaprzyrodzone. Nadprzyrodzone to na przykład łaska oświecająca, pozaprzyrodzone to niecierpliwość czy nieśmiertelność. Ja osobiście chciałbym zatrzymać się nad nieco innym podziałem tych konsekwencji grzechu pierwszych rodziców. Mianowicie są takie podręczniki dogmatyki, które mówią o trzech konsekwencjach. Grzech pierwszych rodziców spowodował po pierwsze śmierć, po drugie cierpienie w każdej jego postaci i po trzecie grzechy aktualne, grzechy nas wszystkich. Pierwsza konsekwencja grzechu pierwszych rodziców to śmierć. Jeszcze około 20-30 lat temu zdecydowana większość teologów zgadzała się z twierdzeniem, że śmierć fizyczna jest naturalną konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. W ostatnich latach wielu odchodzi od takiej tezy. I mówi się, że Bóg, stwarzając człowieka, zaplanował dla niego fizyczną śmierć. Ale to fizyczne umieranie miało w żaden sposób nie łączyć się ani z cierpieniem, ani z chorobą, ani z jakimś bólem rozstania. Nie miało powodować też jakiegoś odczucia straty ze strony najbliższych. Było po prostu łagodnym przejściem w inny wymiar bytowania, w inny wymiar rzeczywistości. Natomiast śmierć duchowa z całą pewnością jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Mówiąc o śmierci duchowej, mamy na myśli oddzielenie ducha, który jest w człowieku, od Boga, który również jest duchem. W Rodzaju 2.7 czytamy, że Bóg, stwarzając człowieka, tchnął w jego nozdrza ruach, czyli tchnienie życia. Bóg jest duchem, człowiek ma w sobie ducha. Łączność pomiędzy Bogiem, który jest duchem, i ludzkim duchem, to stan duchowego życia. Natomiast grzech powoduje śmierć duchową. Dlatego Paweł niekiedy mówi w swoich listach, i wy byliście umarli na skutek grzechów. Byliśmy fizycznie żyli, ale na skutek grzechów duchowo umarli. Czyli rozerwanie więzi pomiędzy duchem ludzkim a Bogiem, który jest duchem, jest to tak zwana śmierć duchowa, jest ona pierwszą konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Drugą, powiedzieliśmy, jest cierpienie. Już o tym mówimy. Teraz jeszcze tylko wspomnijmy trzecią. Trzecią są grzechy tak zwane aktualne. Najpierw tak zwany grzech pierworodny, który dotyka nas wszystkich, a później ten grzech pierworodny sprawia również to, że mamy skłonność do grzechu, ta skłonność do grzechu i nasze poszczególne upadki są konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. I wreszcie to, co nas najbardziej interesuje, wszelkie formy cierpienia. Choroby fizyczne, trzęsienia ziemi, uczucie samotności, płacz, wszelkie formy cierpienia są konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. I w tym właśnie, proszę Państwa, teologowie widzą też taką formę cierpienia, którą nazywają raną umysłu. Rana umysłu to właśnie zakłócenie na tej linii rozumowego poznania Boga. W pewnym sensie święty Paweł w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytaliśmy, mówi o tym, gdy mówi o tym, że zaćmione zostało ich bezrozumne serce, coś takiego. Zaćmione tam marny grecki czasownik skotizomai, czyli pogrążyć w ciemnościach. Oznacza to, że grzech pierworodny nie spowodował całkowitej niemożności poznania Boga, ale zakłóca ją. Może odwołajmy się, ponieważ jesteśmy inicjatywą wypływającą z Fides et Ratio, odwołajmy się do encykliki Jana Pawła II, Fides et Ratio, gdzie papież tam mówi wprost. W następstwie nieposłuszeństwa człowiek utracił zdolność sięgania rozumem do Boga Stwórcy. Księga Rodzaju opisuje obrazowo tę kondycję człowieka, opowiadając, że Bóg umieścił go w ogrodzie Eden, pośrodku którego rosło drzewo poznania dobra i zła. Znaczenie tego symbolu jest jasne. Człowiek nie był w stanie samodzielnie rozeznać i rozsądzić, co jest dobre, a co złe, ale miał kierować się wyższą zasadą. Ślepa pycha zrodziła w naszych prarodzicach złudne przekonanie, że są niezależni. Mogą zatem obyć się bez wiedzy pochodzącej od Boga. Skutki ich pierwotnego nieposłuszeństwa dotknęły wszystkich ludzi, zadając rozumowi rany, która w tamtej chwili miały stać się przeszkodą na jej drodze do pełnej prawdy. Czyli przyczyną braku rozumowego poznania Boga na tej naturalnej drodze jest tak zwana rana umysłu, która jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Dalej natura nowego poznania. Święty Paweł w tym akurat fragmencie listu do Rzymian, podobnie jak ksiądz Rejnek mówił w odniesieniu do Księgi Mądrości, posługuje się filozoficzną terminologią. Tam padają na przykład takie słowa, jak kosmos, jak ktizis, czyli stworzenie, jak gnoston, czyli poznawalny. Terminologia typowo filozoficzna i w tym miejscu Paweł mówi, właśnie w liście do Rzymian, o poznaniu Boga, które ma charakter czysto intelektualny. Czyli mówi tyle. Można na drodze intelektualnego rozumowania dojść do poznania istnienia Boga i niektórych jego przymiotów. Ale na przykład, gdy sięgniemy do pierwszego listu do Koryntian, mianowicie 1 Koryntian 1:21, tam również apostoł mówi o możliwości poznania Boga na drodze rozumu, ale odnosi się do koncepcji poznania nie helenistycznej, filozoficznej, greckiej, ale semickiej. Ta semicka koncepcja poznania łączy ze sobą element intelektualny i element wolityczny. To znaczy poznaje intelektualnie i jednocześnie całą wolą lgnę do tego, co poznałem. Czyli akceptuje wolę Boga, którego poznałem. Na przykład święty Paweł mówi tam właśnie 1 Koryntian 1:21. Skoro bowiem świat przez swą mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez usta ogłoszenia słowa zbawić wierzących. To ta mowa mądrości, o mądrości jest nawiązaniem do sapiencjalnej tradycji Starego Testamentu, właśnie do tego, o czym mówił święty Paweł. I zasadniczo te dwa teksty, z listu do Rzymian i z listu do Koryntian, są w tradycji Kościoła uznane za takie klasyczne fragmenty Nowego Testamentu, które mówią o możliwości poznania Boga na drodze naturalnej. Odnosi się na przykład do nich Pius XII, który w encyklice Humani Generis pisze tak. Umysł ludzki zasadniczo mógłby o własnych siłach dojść do prawdziwego i pewnego poznania jedynego i osobowego Boga oraz prawa naturalnego. Skuteczne i owocne wykorzystanie za pomocą rozumu tych wrodzonych zdolności natrafia jednak w praktyce na liczne przeszkody. Rozum ludzki w poszukiwaniu takich prawd napotyka trudności wynikające ze złych skłonności spowodowanych przez grzech pierworodny. Mamy więc tutaj powtórzenie tego, co mówił Jan Paweł II w Fides et Ratio. Natomiast na podstawie tych dwóch fragmentów Nowego Testamentu, Testamentu, listu do Rzymian i pierwszego do Koryntian, Sobór Watykański II sformułował naukę o możliwości poznania Boga właśnie na drodze naturalnej. Sobór Watykański I, oczywiście, 1870 bodajże rok. Ja sobie pozwolę to jedno zdanie przytoczyć po łacinie, bo brzmi dosyć mocno. Sic vis dixerit, Deum unum et verum, creatorem et dominum nostrum, per ea, quae facta sunt, naturali rationis humana domine, certo cognosci non posse, anatema sint. Czyli, jeśli ktoś powiedziałby, że Boga, jedynego i prawdziwego, stworzyciela i naszego Pana, przez to, co jest stworzone, nie można poznać na drodze światła naturalnego rozumu ludzkiego, niech będzie wykręty. I proszę Państwa, skutki. Skutki niepoznania Boga na tej drodze właśnie rozumowego myślenia czy obserwacji świata. Takim skutkiem, jak mówi święty Paweł, właśnie w 23 wierszu przeczytanego przed chwilą fragmentu, zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobiznę i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonych zwierząt, płaców. Ten fragment mówi nam, że skutkiem jest bałwochwalstwo, czyli ubóstwienie stworzenia. Bałwochwalstwo, o tym ksiądz też wspominał, w Starym Testamencie, w judaizmie, wśród Izraelitów było uważane za jeden z największych grzechów i takie też nauczanie przyjął Kościół. Przy czym trzeba uznać, że pierwotny monoteizm w Izraelu, jeśli wtedy jeszcze nie można nawet mówić o Izraelu, ale o pierwszych Żydach, jak to Żydzi się powołują na Abrahama, to jest około 1750 rok przed Chrystusem, ten pierwotny monoteizm tak naprawdę nie był monoteizmem, bo wiem, że Abraham był poganinem, Bóg mu się objawił, Abraham uwierzył w jednego Boga, ale on jeszcze miał świadomość, że istnieją inni bogowie. To, co czynił tak naprawdę, to była monolatria, czyli oddawał cześć jednemu tylko Bogu. Czasem religioznawcy nazywają to postawę henoteizmu, od greckiego hen, jeden, czyli oddajemy cześć jednemu Bogu. Dopiero z czasem Izraelici uznali, że bogowie pogan to ubuda. I mamy na przykład psalm 96, 5 wiersz. Na kilka wieków wątpię, czy 10 wiek przed Chrystusem, tak jak to mówi tradycja żydowska, że Dawid jest autorem psalmów, ale powiedzmy, może 7, może 8 wiek przed Chrystusem. Mamy tam sformułowanie kol elohe amim, czyli wszyscy bogowie ludów, pogan, i mówi autor Elim. Elim po hebrajsku znaczy nicość. I to Elim wydaje się świadomie wybrane przez fonetyczne podobieństwo do Elohim. Elohim to jest Bóg. Elim to są bogowie pogan, które są nicością. Zwróćmy uwagę, proszę Państwa, jak ciekawie ewoluowała ta idea obcych bogów, bogów pogańskich. Kiedy w III wieku przed Chrystusem ten psalm 96 jest tłumaczony na język grecki, to jest zwany Septuaginta, to autor tekstu greckiego mówi Pantes theoiton etnon, wszyscy bogowie Boga, daimonia. Wszyscy bogowie Boga to demony. Czyli ta nicość została nagle utożsamiona ze złymi duchami, które były obecne w wierzeniach wierzących. Czyli powiedzmy, siódmy wiek przed Chrystusem Żydzi wierzą, że obcy bogowie nie istnieją, a w trzecim wieku przed Chrystusem już utożsamiają tych obcych bogów z demonami. Tak samo zresztą to przyjmuje chrześcijaństwo, bo powiedzmy w Wulgacie, kiedy święty Hieronim tłumaczył na łacinę ten psalm, to mówi omnes diligentium demonis, przepraszam, żeby nie pomylić rodzajem, demonia. Czyli tak samo wszyscy bogowie pogan albo narodów to demony. Tak więc konsekwencją braku rozumowego poznania wśród pogan jest po prostu bałwochwalstwo, politeizm, oddawanie czci stworzeniu. Ponieważ wspomnieliśmy na samym początku, że list do Rzymian skierowany jest do chrześcijan pochodzenia pogańskiego i żydowskiego, to o Żydach powiedzmy tylko tyle, że ci Paweł uważa ich w pewnym sensie za nieco uprzywilejowanie w stosunku do Boga, bo po pierwsze, tak jak poganie mają szansę na rozumowe poznanie Boga, obserwując świat, obserwując prawa natury, ale oprócz tego mają również prawo. Pięcioksiąg, gdzie jest 613 przykazań prawa, które są jasnymi wyznacznikami poznania Boga. I skoro i oni, mając prawo, nie poznali, że to prawo prowadzi do Chrystusa, to nie mogą wymówić się od winy. Kończąc, proszę Państwa, może chciałbym się powołać na taką książkę Augusto Zajero, Włocha, który napisał takie dzieło, może już 20 kilka lat temu, zatytułowane Szukałem i nie znalazłem. Guerriero mówi o swoim poszukiwaniu Boga właśnie na drodze takiej rozumowej i opowiada o tym, w jaki sposób próbował uznać prawdę do istnienia Boga, ale niestety nie udało mu się. Carlo Caretto odpowiedział swoją książką na to właśnie dzieło Guerriero, ale zatytułował ją oczywiście troszkę tak prowokacyjnie Oczekato e trovato, czyli szukałem i znalazłem. I tam daje takie piękne świadectwo właśnie jak na drodze takiego rozumowego, logicznego myślenia dochodzi do poznania Pana Boga. Co jest ważne w Nowym Testamencie odnośnie tego rozumowego poznania Boga? Nowy Testament uznaje możliwość. Jest możliwe poznanie Boga na naturalnej drodze logicznego, ludzkiego myślenia. I jest to możliwość, ale nie konieczność. Tak właśnie mówi Sobór Watykański I, prawda? Mamy tam mowę o tym, że niech będzie wykręty kto. Ten, kto powie, że nie można poznać Boga na drodze rozumowego poznania. Jeżeli ktoś powie można, to nie znaczy, że koniecznie trzeba. To jest wszystko w porządku. Czyli Nowy Testament mówi, można poznać Pana Boga na drodze rozumowego myślenia, ale niekoniecznie trzeba. I tutaj mam, proszę Państwa, troszkę sam osobiście pokój, bo wydaje mi się, że się troszkę nie zgadzam ze świętym Pawłem. Dlatego, że święty Paweł bezpośrednio po tym tekście, który Państwo mają przed sobą, mówi tak. Przeto nie możesz wymówić się od winy człowiecza, kimkolwiek jesteś. A zresztą w tym samym tekście, który mamy na samym początku, w 20 wierszu Paweł mówi, nie mogą wymówić się od winy. Czyli Paweł jakby zakłada, że patrząc na świat, obserwując dzieło stworzenia, rozmyślając, trzeba koniecznie dojść do tego, że Bóg istnieje. Bo jeżeli się do tego nie dochodzi, to nie możesz się wymówić od winy. Natomiast Sobór Watykański mówi, obserwując świat, można dojść do przekonania o tym, że Bóg istnieje i poznać jego przedmioty, ale niekoniecznie trzeba. I to przedmioty jest już troszkę bliższe. Kończąc, żeby tak połączyć to, co Przemysławie mówił z tą drugą częścią, dosłownie dwa, trzy zdania cytatu z Jana Pawła II, który odnosi się do tego tekstu z listu do Rzymian na jednej ze środowych katechez i wspomina tam też Księgę Mądrości. Mówił Jan Paweł II tak. Grzech odwodzi ludzi od oddawania należnej czci Bogu, którego każdy człowiek może poznać. Może poznać jego przedmioty. Niewidzialny Bóg staje się poniekąd widzialny przez swoje dzieło. Tę samą, co apostoł Paweł naukę o poznawalności Boga z rzeczy stworzonych, głosi w Starym Testamencie Księga Mądrości. Boga zatem można poznać ze stworzeń. Świat widzialny stanowi dla umysłu ludzkiego podstawę do wniosku o istnieniu niewidzialnego stworzenia. Dziękuję za uwagę.